przy gorącym stole.
Kłonią się Państwu nisko. Dzisiaj będzie niespodzianka. Normalnie w poniedziałek rozmawiałem z politykami, z tak zwanej, w cudzysłowie, dużej polityki, z posłami parlamentarzystami, ale uznałem, że są tematy ważkie dla naszego regionu, a tym tematem na pewno jest... Są wybory w Murowanej Goślinie. Murowanej Goślinie, która stała się znana, tak się zastanawiam, czy z jednej strony jest to błogosławieństwo, dlatego że media zaczęły się bardzo żywo interesować społecznością lokalną Murowanej Gośliny. Z drugiej strony pewnie lekkie przekleństwo, dlatego że no, to jest takie zainteresowanie w otoczce sensacji, skandalu, a pewnie nie o to chodzi w samorządzie. Samorząd jest raczej znany z takich nudnych rzeczy, jak na przykład rura polityczna nie ma barwy i o tym najczęściej rozmawia się w tym temacie. Dzisiaj jednak postanowiłem do debaty przy gorącym stole zaprosić kandydatów, którzy będą już w niedzielę zabiegali o głosy wyborców gminy, bo to nie tylko Murowana Goślina, to także sołectwa, kilkanaście sołectw. I w naszym studiu wszyscy trzej kandydaci się pojawili. Troje kandydatów. Justyna Radomska, radna gminy Murowana Goślina. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam państwa.
Były zastępca burmistrza, także pełniący przez jakiś czas obowiązki burmistrza Murowanej Gośliny, Radosław Szpot. Również pana witam w naszym studiu.
Dzień dobry, witam państwa.
Ten nasz skład uzupełnia trzeci kandydat, także radny Murowanej Gośliny, niespodzianka, Kamil Grzebyta.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry. Nie powiem, proszę państwa, porozmawiamy sobie dwie minuty o Dariuszu U i zamykamy sprawę, bo tego państwu nie mogę obiecać, że to się nam skończy w dwie minuty. Natomiast postać Dariusza U, Dariusza Urbańskiego, wydukam to z siebie, byłego już burmistrza Murowanej Gośliny, który zrezygnował ze stanowiska, który od ponad roku i trzech miesięcy przebywa w więzieniu, w areszcie. Ma także jeden z wyroków już uprawomocniony. Kładzie się cieniem, wydaje mi się, na całą społeczność, na całą też tę kampanię wyborczą. Ale ja postanowiłem na początek wrócić troszeczkę do przeszłości, do tego momentu, kiedy Dariusz U niespodziewanie został burmistrzem Murowanej Gośliny. I państwa zdaniem, bo to może pytanie, od którego się dużo jednak zaczyna. Co takiego się stało, że to właśnie Dariusz U wygrał wtedy wybory? No bo jaką stronę poruszył w mieszkańcach? Co takiego musiało się wydarzyć, zadziać, że po wielu latach rządów Tomasza Łęckiego zdecydowali się powierzyć mimo wszystko nieznanej osobie? Gdzieś jakieś potrzeby musiał chyba wydiagnozować, albo coś musiał do niego takiego dotrzeć, żeby wygrać z dość dużą przewagą, zostać burmistrzem. Bo może to jest odpowiedź na pytanie takie, jakie on potrzeby wzbudził w społeczności, a jak ich nie zrealizował koniec końców? Bo może to jest też jakaś dla państwa alternatywa, żeby z waszym programem wpisać się w te potrzeby w tym momencie. Może oddam najpierw głos kandydatce. Pani Justyno, to dlaczego wygrał wtedy Dariusz u wybory, kiedy jeszcze był Dariuszem Urbańskim?
No to był rok 2014. Ja jeszcze nie działałam w samorządzie. Pradzieje. Murowanej Gośliny, ale już działałam w samorządzie w sąsiedniej gminie. Wydaje mi się, że to był taki okres takiej zmiany, w ogóle w samorządzie, takiej zmiany dla samej zmiany. Dariusz Urbański idealnie się trafił wtedy w ten okres taki w Polsce, gdzie niekoniecznie nieważne kto, tylko żeby był ktoś nowy. A on dodatkowo wiedział, gdzie uderzyć, w jaki dzwonek. I moim zdaniem ten dzwonkiem były sołectwa. A w naszej gminie mamy aż 23 sołectwa. Każde z różnym ugruntowaniem i geograficznym, i potrzebami.
Tak, rzuciłem okiem na mapę, to zobaczyłem, tak, że tak różne też, jeśli chodzi o bogactwo.
Powierzchniowo i nawet w ilości mieszkańców, bo są sołectwa, które mają około 40 mieszkańców, ale są takie w 2014, które miały ponad 500, więc sołectwo nierówne. I wydaje mi się, że tu było to, ten element, który jakby zaważył, że Dariusz Urbański wtedy zwyciężył.
Zgadza się panowie z tą diagnozą? Kamil Grzybyta.
I tak i nie, szanowni państwo, bo oczywiście mieliśmy wtedy okres, w którym wielu wójtów straciło stanowisko.
Natomiast... Leciały głowy w samorządzie, tak. Prezydent globalny może potwierdzić, że te głowy leciały, tak. Wójtów, prezydentów, burmistrzów.
Między nimi on, ale nie wszędzie tak było. Ja myślę, że mieszkańcy również oczekiwali wtedy pewnej zmiany i prawda jest taka, że Dariusz Urbański dobrze trafił, ale nie tylko w sołectwa. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wygrał także znaczącą przewagą w starszej części murowanej Gosiny, przede wszystkim tam, gdzie potrzebne były inwestycje drogowe. I to tym się właśnie skupiał w większości swojej kampanii. Inwestycjami drogowymi, żeby środki gminy zostały przekazywane tam, gdzie faktycznie są potrzeby, tym, czym gmina powinna się zajmować. I myślę, że po części, w dużej mierze udało mu się to zrobić. Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że...
Proszę, czy pan chwali Dariusza?
No wie pan co, ja staram się być zawsze uczciwy, obiektywny wobec wszystkich. To nie jest tak, że przed 2014 rokiem wszystko było dobrze i to też nie jest tak, że Dariusz Urbański wszystko robił źle. Moim zdaniem jego pierwsza kadencja, czyli rok 2014-2018 był całkiem udany. No i to potwierdzili również mieszkańcy, bo przypomnę, w drugiej kampanii wygrał on niemal 60% głosów w pierwszej turze przy 4 kandydatach. No, w polityce to się mówi polityczny knockout.
Nie będę się państwa pytał, czy głosowaliście na Dariusza Urbańskiego. To jest pytanie poza konkurencją. No, ale być może rzeczywiście te inwestycje drogowe to był jeden z kluczy właśnie tego zdiagnozowania potrzeb mieszkańców. Radosław Szpot, pańska diagnoza wtedy tego sukcesu. Pan był w opozycji wtedy wobec, czy w ogóle przez wiele lat wobec Dariusza Urbańskiego. Dlaczego mu się wtedy udało?
W 2014 roku ja nie byłem ani
jeszcze
kandydatem
do
samorządu. Natomiast no myślę, że było takie pewne zmęczenie, tak, mieszkańców i tak zdecydowali
o... Czyli to, co mówił Stan Radomska.
To, co mówią mieszkańcy, tak? Jeżeli chodzi o takie zmęczenie naciskiem na pewne rzeczy, na pewno był większy głos oddany w stosunku inwestycji, równowagi takiej inwestycji między sołectwami, historyczną częścią miasta i murowaną Gosiną i był takim człowiekiem dostępnym i ludzie po prostu wtedy na tamten moment tak zdecydowali.
Wtedy był dostępny, potem przestał być? Czy to, jak to wyglądało, jeśli chodzi o burmistrzowanie Dariusza? Mieliście państwo poczucie, że jest jakaś współpraca między radnymi, radą, mieszkańcami, a Dariuszem Urbańskim?
Znaczy, to był, jeśli mogę, bo jestem tym radnym, który właśnie odszedł od niego wraz z małżonką. On wtedy wprowadził 12 radnych, wprowadziliśmy razem.
12 apostołów.
12 apostołów. I dwóch, tylko ja i Magda zdecydowaliśmy się odejść. Moim zdaniem po prostu Dariusz Urbański zachłysnął się władzą. Tak?
Jeszcze Przemysław Popiak odszedł.
Ale Przemysław Popiak odszedł dopiero długo, długo później po tym, jak już potem, jak chyba Dariusza Urbańskiego aresztowali. Natomiast myśmy odeszli już po pierwszym roku, gdyż moim zdaniem Dariusz Urbański zachłysnął się tą władzą. Człowiek miał naprawdę potencjał, miał możliwości, miał 12 radnych. Niestety myślę, że bardziej niż realizacja jego programu interesowała go realizacja własnej kieszeni.
Dobrze, to w takim razie zapytam o to, jak chcielibyście państwo wybrnąć z tej sytuacji wizerunkowej, która jest poważna, ponieważ Tomasz Łęcki, były burmistrz Murowanej, który już padł dzisiaj tutaj jako przykład, powiedział, że trudno udawać, że ta sytuacja nie jest dramatyczna pod względem etycznym, wizerunkowym. Przede wszystkim się chodzi o tkankę społeczną. Bo wizerunek, no, to można pewnie wypracować w jakichś różnych działaniach, pokazywać pewną transparentność. Ale jest coś takiego jak zaufanie do urzędu. I czy, bo pamiętam po tym, jak Dariusz U został aresztowany, nasi reporterzy, którzy bywali wtedy też w Murowanej Gosieni, mówili: panie, ja tam już nikomu nie wierzę. Ja nie wiem, kto wybudował tę drogę, czy ta droga jest za łapówki, czy ta droga jest za uczciwe pieniądze. My już po prostu nic nie wiemy i nikomu nie wierzymy. I pytanie do państwa o wasze recepty na to, jak szybko, bo wydaje mi się, że to wymaga, no macie rok, bo tyle jest do tych wyborów kalendarzowych, czyli szybko postawić gminę na tyle, żeby ludzie przynajmniej w tym minimalnym zakresie zaufali urzędowi burmistrza.
To może ja zacznę,
proszę,
jeżeli mogę.
Proszę.
To nie będzie niestety krótko. W sensie takim, że szybko, tak jak pan powiedział, tego nie da się od razu odbudować. To musi minąć pewien czas, ponieważ za dużo rzeczy się wydarzyło i no, ten samorząd do końca nasz musi być oczyszczony. No, mieliśmy sytuację przecież, kiedy został zatrzymany burmistrz. została zatrzymana przez pani dyrektor biblioteki, kierownik ośrodka pomocy społecznej, więc przedsiębiorcy, więc to już było szokiem dla mieszkańców i powoli zaczęło się to...
To ważne postacie też lokalne.
No bardzo ważne postacie nasze lokalne i powoli zaczęło się to normować w naszej gminie, czyli jakby ludzie szukali tego światełka, no po czym mamy kolejne zatrzymania i to osób w samorządzie najważniejszych, jeżeli chodzi o Radę Miejską, bo mamy przecież przewodniczącego Rady Miejskiej i mamy przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, czyli tutaj
już... Padło określenie ośmiornica.
Czyli...
No media tak, lubią takie słowa, ale tych osób było sporo.
To już padło, że mamy gościńską ośmiornicę. No mamy też zatrzymanie, chcąc czy nie chcąc, no, zastępcy burmistrza i pełniącego obowiązki, więc to nie da się od razu oczyścić atmosfery w murowanej gościnie, bo my nie wiemy, co się wydarzy jutro, pojutrze. I na
to się budować na takie niepewności w takim razie?
A dlatego trzeba próbować i ten rok, oczywiście jest to krótki okres naszej kadencji, bo jest wybierany burmistrz na rok, ale przez ten rok my musimy wszystko zrobić, żeby chociaż oczyścić tą sytuację wewnątrz urzędu, bo już nawet mieszkańcy niechętnie przychodzą do urzędu. Atmosfera, która panuje, to ja mam takie wrażenie, że nasz urząd przez te wszystkie wydarzenia, i tak mieszkańcy to oceniają, że już nie jest urzędem dla mieszkańców, tylko mieszkańcy czują się, jakby to oni byli dla urzędu. I tu trzeba to koło błędne odwrócić, czyli musimy jakby na nowo postawić sobie jakąś kreskę. Słuchajcie, koniec tych wszystkich afer. Musimy zacząć odbudowywać szacunek dla samych siebie, żebyśmy nie patrzyli wilkiem jako mieszkańcy na siebie, bo jesteśmy fajną, małą gminą i wszyscy się znamy. Jak nie z ulicy, to ze szkoły, to z przychodni. Więc to nie jest duże miasto, żebyśmy tutaj walczyli ze sobą i trzeba zacząć od samych siebie.
Właśnie trudniej jest, dlatego że bardzo łatwo się w takiej sytuacji, skoro już doszło do niesnasek, no to się widzicie cały czas i gdzieś to bulgocze, bo nie ma się gdzie trochę rozładować.
To w zależności, kto ma jakie emocje wewnątrz. No ja wierzę w murowaną gościnę, są cudowni mieszkańcy, więc wierzę w ludzi i będzie dobrze.
Jeżeli można...
Radosław Szwot.
Tak, ja nie zgadzam się tutaj z panią Justyną Radomską, że atmosfera w urzędzie jest zła. Ja przez rok byłem pełniącym, przez rok byłem pełniącym obowiązki burmistrza. Oczywiście, tak jak byłem u pana redaktora wcześniej na wywiadzie, ta sytuacja, która się takie wydarzyły nadzwyczajne już ponad 2 lata temu, no były zaskoczeniem dla wszystkich, ale ja uważam, tak jak jesteśmy na różnych debatach czy na spotkaniach, że mieszkańcy przede wszystkim oczekują konkretów, a konkrety to jest, to co ja zrobiłem w tamtym okresie, to przede wszystkim zadbałem o to, żeby ponad 100-milionowy już w tej chwili budżet był realizowany, żeby mieszkańcy byli obsługiwani sprawnie. To, co się udało zrobić, to...
A widzi pan jakiś wzrost zaufania mieszkańców? No bo to, że na pewno musiał...
Ale pan, jakby pan dokończył, to byłoby mi miło, bo to zawsze warto dokończyć myśl.
Nie, proszę, ja pytałem o zaufanie.
No tak, ale to zaufanie właśnie bierze się z tych konkretów, które gmina realizuje, a między innymi takim konkretem jest budowa zespołu do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. Pozyskaliśmy prawie 20 milionów złotych właśnie na te inwestycje ważne dla mieszkańców. I panie redaktorze, tak naprawdę to są te rzeczy, które interesują mieszkańców, żeby urząd w sposób sprawny funkcjonował, pozyskiwał środki finansowe, dokonywał różnych inwestycji, tak jak boiska przy szkole podstawowej numer 2, czy kompleksowa modernizacja stadionu. Ja mam bardzo dobry kontakt z sołtysami, z różnymi środowiskami, stowarzyszeniami, także tak naprawdę uważam, że ta atmosfera jest dość dobra, natomiast największe zamieszanie, które jest, to często jest w internecie, czy hejt, który się pojawia w internecie, prowokowany przez określone osoby, często też zaangażowane politycznie. Mi się wydaje, że to też jest taki aspekt ciekawy do dyskusji.
Ja powiem tak, że poniekąd zgadzam się tutaj z panią Justyną, natomiast wydaje mi się, że my potrzebujemy konkretnych rozwiązań. I tam, gdzie jest dramat, pojawia się też szansa. No skoro zasłynęliśmy jako gmina, która no praktycznie spotkała największa afera korupcyjna w samorządzie, my możemy to odwrócić na własną korzyść. Przede wszystkim pokazać, jak sobie poradzimy z tą korupcją. pokazać, że gmina Morowa Nagosina może być najuczciwszą gminą w całej Polsce.
Ale jak, panie Kamilu, w takim razie?
Konkretne procedury. Po pierwsze, tu już nie wystarczy działać zgodnie z prawem. Tu trzeba wyjść z pewnymi inicjatywami. Po pierwsze, zapytania ofertowe wysyłane do wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko do trzech wybranych. Konkursy na najważniejsze stanowiska przy udziale opozycji także. I kolejna kwestia, myślę, że taka też najważniejsza, to jest transparentność. To, by mieszkańcy wiedzieli o każdym wydatku, by każdy wydatek
da
był
się tak?
publikowany. Oczywiście, że się da. Wystarczy napisać na stronie internetowej, kto, za ile, kiedy i co będzie realizował. I wtedy pozostali przedsiębiorcy czy mieszkańcy mogą skonfrontować, czy to jest faktycznie wartość tej usługi, albo czy ja jestem w stanie wyjść z ofertą dużo tańszą. No ale proszę państwa, przepraszam, że panów, państwa kandydatów trochę uszczypnę, no ale żeby wyjść z taką propozycją, no samemu trzeba być transparentnym i uczciwym także w kampanii wyborczej, nie?
Panie Kamilu, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te kwestie procedur w urzędzie, no jest pan radnym już nie pierwszy rok, więc wydaje mi się, że powinien pan być zorientowany, jakie dokumenty są przygotowywane przez urzędników. Jest raport o stanie gminy, są kwestie dotyczące budżetu, są kwestie zapytań i przede wszystkim sugeruję zapoznać się z odpowiednimi procedurami, regulaminami, bo mam wrażenie, że nie do końca pan się w tym orientuje.
Wybaczy pan, moja żona już prowadziła wielokrotnie sprawy, między innymi z gminą, między innymi z spółką MG Sport. Właśnie sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej. Urząd nie dawał nawet radnym pełnej informacji. My te sprawy wygrywaliśmy. Spółka MG Sport poniosła koszty finansowe tych procesów. I o jakiej pan tutaj transparentności mówi? Pan mówi o tym, co jest minimalne wymagane prawem. A my znajdujemy się w sytuacji szczególnej i teraz mamy szansę...
Sytuacji żony Cezara.
My musimy to odwrócić na naszą korzyść i pokazać Murowaną Goślinę jako najuczciwszą, najbardziej transparentną gminę w całej Polsce.
Czyli kryzys jako szansa, tak? Tak rozumiem, do czego pan... Czy rzeczywiście takie pełne otwarcie, nawet ponadstandardowe, to jest sposób na odklejenie tej gombrowiczowskiej brody, która gdzieś tam się pojawiła przy... Słusznie, zdaje się, patrząc na te sekwencje wydarzeń wobec Dariusza U.
Oczywiście każdy pomysł jest do zastanowienia, ale niektóre są dla mnie troszkę nie za bardzo możliwe do spełnienia, bo dzisiaj, tak jak pan radny Grzybyta powiedział, że opozycja ma być przy konkursie, ale znam takich radnych, co dzisiaj są w opozycji, a jeszcze pół roku temu byli w klubie Dariusza Urbańskiego, więc oni mają wybierać tych pracowników, oni mają rozstrzygać te konkursy, no bo sam pan radny Grzybyta powiedział, że radny opozycyjny ma być w tej komisji. No nie wyobrażam sobie. Jest prawo zamówień publicznych, więc tutaj są takie procedury. Tu nie ma... My nie mieliśmy ustawionych przetargów przy prawie zamówień publicznych, bo tutaj to jest wszystko elektronicznie robione. My mieliśmy jakieś... Mamy nieprawidłowości, które są do 130 tysięcy, tam gdzie już nie obowiązują te procedury dokładnie z prawa zamówień. Co do atmosfery...
Przy zleceniach jeszcze, jest to możliwe.
Przy zleceniach. Oczywiście.
I tam zdaje się były te procenty
tutaj,
dla burmistrza, tak?
Są tutaj. Co do atmosfery, odniosę się jeszcze jednym zdaniem. Pan Radosław Szpod mówi, że atmosfera w urzędzie jest dobra. No ja się z tym nie zgodzę. Sama pracuję 14 lat w urzędzie i wiem, jak wygląda fajna atmosfera w urzędzie. Nasi urzędnicy w Murowanej Goślinie w większości, może pojedyncze osoby, musiały jeździć do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, musiały jeździć na policję, składać zeznania. No nie wiem, czy to jest normalna procedura człowieka, urzędnika, który idzie do pracy, a musi teraz jeździć i się tłumaczyć z wydarzeń i z rzeczy, które zrobił jego przełożony. Nie wiem, czy fajnie się czuje urzędnik, który wychodzą teraz te sprawy, które my też dowiadujemy się, że to nie jest jeden czy dwóch urzędników, którzy musieli oddawać swoje nagrody i premie burmistrzowi Urbańskiemu. No to nie jest normalna atmosfera w urzędzie, że człowiek pracuje, dostaje nagrodę, którą musi oddać swojemu szefowi, żeby pracować dalej.
Ale bo to może ja jednym zdaniem. rozumiem, tak? Uważam jeszcze raz, że atmosfera jest dobra. Oczywiście kwestia, jeżeli ktoś musi jechać na jakieś przesłuchanie, na pewno jest niekomfortowa, ale myślę, że pan jest urzędnikiem w suchym lesie. Tam wójt, tak jak rozmawialiśmy na debacie w telewizji, też przez wiele lat miał zarzuty i myślę, że też pracownicy swojego lasu na różne przesłuchania musieli jeździć. No czasami...
Aczkolwiek nie było na pewno
wokół suchego lasu, nie było aż takiego... Wójt gminy Suchy Las nie był aresztowany i wyprowadzony w kajdankach, więc nie porównujmy, panie Szpot, tych dwóch sytuacji, bo jest to akurat bardzo niesprawiedliwe, nie można porównywać.
Ja się zgadzam,
tego.
Że ta sytuacja jest totalnie nieporównywalna, no bo, ponieważ przede wszystkim kwestie zarzutów pana Grzegorza Wojtary dotyczyły takich kwestii uznaniowych. No, CBA uznało, że tam działał niegospodarnie, on twierdzi, że działał gospodarnie i wygrał, bo miał rację w pana przypadku, natomiast sprawa jest dużo bardziej klarowna. Został pan nagrany, zarzut dotyczy tego, że miał pan ustawić konkurs z pracownikiem. Natomiast ja chciałbym jeszcze tutaj wrócić na chwilkę i wyjaśnić, w jaki sposób to by miało przebiegać. No,
tej transparentności.
Transparentności i wyborów przy konkursach. Mhm. Bo burmistrz powołuje komisję konkursową i wtedy zawsze było tak, że burmistrz urbański wkładał swoich najbardziej zaufanych ludzi i potem pojawiały się pewne kontrowersje co do tego, czy ten wybór był uczciwy. Ja uważam, że powinno być tak. Burmistrz, jeżeli zostanę burmistrzem, to zgłoszę się do pani Justyny jako przewodniczącej klubu radnych, by wskazała osobę, która ma być członkiem komisji konkursowej. I wtedy właśnie będziemy mogli, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości, że ten konkurs został przeprowadzony uczciwie. Ponieważ każdy będzie mógł, każdy z opozycji czy też koalicji będzie mógł zadać pytanie, będzie miał dostęp do tego, jakie pytania zostały zadane i czym wykazali się kandydaci. I to moim zdaniem jest ważne, żeby tą atmosferę poprawić, bo skończą się domniemania, że coś zostało ustawione, że jakiś pracownik przyszedł po znajomości.
Proszę Państwa, to takie pytanie konkretne w takim razie, bo to było bardziej w kwestii takiej atmosfery. Trochę zaczął o inwestycjach mówić Radosław Szpot. Pomyślałem sobie o czymś takim. Niedawno była informacja o tym, że Poznań jest jednym z najbardziej wyludniających się miast w Polsce. Ci ludzie w dużej mierze zasilają obwarzanek poznański. I myślę sobie tak, jaki macie pomysł na to, żeby przyciągnąć akurat do gminy Murawana Goślina poznaniaków, którzy chętnie się wyprowadzają, ale tak, no nie widzę Murawanej Gośliny w tych czołówce gmin, które są najlepiej oceniane w różnych rankingach. Rankingi są z różnych powodów. Możemy oczywiście twarde dane dochód do mieszkańca, możemy jakąś przyjazność obsługi. Nie chcę wnikać to w tym momencie. Nie ma w pierwszej dwudziestce różnych rankingów najczęściej Murawanej Gośliny. To jest jedna kwestia. Druga sprawa. Jednocześnie macie fantastyczne warunki. Połączenie. Jest kolej metropolitalna. Są piękne tereny. Jeziora, lasy, bliskość, Puszczy Zielonka. No i pytanie takie, co mogłoby przyciągnąć potencjalnego Kowalskiego, przepraszam, raczej Kaczmarka albo Nowaka, no bo jeżeli już mówimy o poznaniakach z nazwiska, czy Kaźmierczaka na przykład, do właśnie gminy Murawana Goślina. Państwa pomysł na to, dlaczego właśnie tam? Dlaczego tam? Mimo tego, tej sławy takiej, która wątpliwej, która się ostatnio roztacza nad gminą.
To może ja zacznę. Przede wszystkim oferta mieszkaniowa. Ja pamiętam, jak składałem wniosek o wydanie warunków zabudowy do budynku, do gminy, no to czekałem 9 miesięcy na to, aż dostanę papierek, według którego ja będę mógł w ogóle, który będę mógł przedstawić swojemu projektantowi, by mu powiedzieć, co on może mi zaprojektować. To trzeba oczywiście usprawnić i przyspieszyć. A druga rzecz to jest oczywiście no, takie ogólne pojęcie miasta dobrego dla życia. Z dobrą infrastrukturą, i zrealizowanymi inwestycjami, z dobrze wyposażonymi szkołami. No i przede wszystkim jeszcze z rzeczą, która moim zdaniem za mało wybrzmiewa i w tej, i w ogóle nie wybrzmiała w poprzedniej kampanii, czyli takim bezpieczeństwem publicznym. Moim zdaniem zaraz po tym, jak rozprawimy się z korupcją w gminie, trzeba rozprawić się z drobną przestępczością, aktami wandalizmu. Niestety mieszkańcy nie zawsze czują się bezpiecznie i takim chyba najbardziej flagowym przykładem jest tutaj pałac, który jest budynkiem gminnym, który jest zabytkiem, a niektórzy zrobili sobie z niego melinę. Mamy melinę, która należy do gminy. to trzeba rozwiązać, trzeba podjąć stosowne i konkretne działania, aby właśnie zadbać o to bezpieczeństwo mieszkańców. Nie?
To jest taki program na pierwsze 100 dni? Tak.
To
wkładam w usta.
To są rzeczy, które mogę wykonać od razu, ponieważ Straż Miejska będzie wtedy pod moją komendą, a policja niestety nie, ale z policją myślę, że się dogadamy. Mam właśnie taki pomysł, aby stworzyć, nie wiem dlaczego pani się śmieje, mówię o poważnych rzeczach.
Ja też.
Przede wszystkim zamierzam stworzyć taki zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa, w skład którego będzie wchodził komendant policji, burmistrz i komendant Straży Miejskiej oraz przedstawiciel Straży Pożarnej. I razem będziemy regularnie się spotykać i na bieżąco rozwiązywać te problemy, które mieszkańcy zgłaszają. I z tego oczywiście będzie spisany odpowiedni protokół. To nie jest tak, że tylko w sytuacjach awaryjnych jest dużo do poprawy.
Powtarzam to pytanie dotyczące tego.
Ja przepraszam, się zaśmiałam, ale to nie jest pana grzybyty, żeby nie było, że się z pana wyśmiewam, tylko no, użył pan takich słów, które no, wywołały uśmiech, bo pod komendą to tak Straż Miejska to jest jeden z referatów, więc mam nadzieję, że urzędnicy też nie planuje, że planuje pan, że urzędnicy będą pod pana komendą. Co do policji, no ja nie mam zamiaru dogadywać się z policją, tylko mam nadzieję, że policja nie podlega pod burmistrza, czy pod policja ma swoje procedury. Jeżeli będzie działać zgodnie z swoimi procedurami na naszym terenie, to dla mnie to jest wystarczające. Co do zachęcenia młodych.
Seniorów
oczywiście. Jak najbardziej. Zachęcenia nowych osób, żeby zamieszkały w murowanej gościnie. Ja sama jestem takim ewidentnym przykładem, ponieważ ja jeździłam i mieszkałam w bardzo wielu miejscach w Polsce. Jako ze względu na swoją funkcję i swój zawód. I wybrałam murowaną goślinę. Murowana goślina ma coś takiego, co jak już ktoś raz przyjdzie, odwiedzi tą miejscowość, to ona go, można powiedzieć, tak wchłonie. Murowana goślina ma przepiękne miejsca. Ma cudownych mieszkańców. Naprawdę tak wystarczy jedno hasło, akcja pomocy i naprawdę jesteśmy tak solidarni. I to w wielu sytuacjach kryzysowych Murowanej Goślinie mieszkańcy to pokazali. Mamy piękną Puszczę Zielonka, która no, jak wyjdziemy, 15 minut i jesteśmy w lesie. No, rzadko które miasto lub gmina coś takiego ma. Mamy w Murowanej Goślinie tak infrastrukturę zrobioną, że mamy i szkoła, i szkoły podstawowe, i przedszkola, i przychodnie, i więc nie muszą...
A jednak jest poza tymi rankingami murowana.
Ale wydaje mi się, że to jest ta zła sława, którą mamy od paru lat właśnie, że jesteśmy sławni, ale niestety w negatywny sposób. Więc tu do nas będzie należało, do mieszkańców, żeby tą sytuację odmienić, żeby każdy mówił, że Murowana to jest fajne miejsce do życia. I tak jak pan powiedział, kolej, która jest no, super środkiem transportu, bo w pół godziny jesteśmy w mieście Poznań, więc nawet jak ktoś ma pracę w Poznaniu, to za chwilę jest w domu. No, samochodem jedzie się dłużej, więc Murowana ma tyle walorów, że na pewno każdy coś dla siebie znajdzie.
Radosław Szpot.
No tak. Ale rozumiem, że pytanie było o tym, jakie jako kandydaci mamy pomysły.
Tak, oczywiście do tego zmierzałem w kontekście tych postulatów, no bo to jednak jest element tego, co ludzie chcieliby usłyszeć, wyborcy w tym
tak
momencie.
Tak jest. Myślę, że w tych wcześniejszych latach było tak, jak tutaj pan redaktor wskazał, że przede wszystkim mieszkańcy, którzy wyprowadzali się z Poznania, szukali w tych okolicznych gminach, które są, można tak kolokwialnie powiedzieć, przyklejone do Poznania. My jesteśmy w tym drugim okręgu powiatu poznańskiego i w tej chwili można powiedzieć, jesteśmy przed taką z jednej strony szansą rozwojową, a z drugiej strony mądrą szansą rozwojową, dlatego że pomału pojawiają się u nas, już są inwestycje deweloperskie, no bo to nie jest zadanie gminy, żeby budować nową ofertę mieszkaniową. Natomiast mamy bardzo dużo terenów mieszkaniowych dla takiego budownictwa indywidualnego, jak ktoś chce wybudować dom. Mamy sporo takich terenów, mamy bardzo rozwojową chociażby wieś Łopuchowo, gdzie są plany zagospodarowania przestrzennego bodajże na 3 osiedla. Są deweloperzy, którzy chcą budować kolejne bloki w murowanej goślinie, ale mi się wydaje tak, z jednej strony ten dojazd do Poznania szybką koleją bardzo ważny, z drugiej strony te kwestie na miejscu, które będzie później można dobrze żyć i korzystać i myślę, że w tym ostatnim właśnie okresie, kiedy ja też byłem pełniącym obowiązki burmistrza wspólnie z pracownikami, zdołaliśmy pozyskać tutaj środki na infrastrukturę taką dla dobrego życia, czyli właśnie na modernizację stadionów, stadionu, na boiska przy szkole podstawowej numer 2, to takie inwestycje za kilkanaście milionów złotych łącznie te dwie, czy też inwestujemy w sołectwach wiaty do takiej integracji dla mieszkańców, czy chociażby boisko przy szkole w Długiej Goślinie, czy to jest jeden na pewno z moich priorytetów, jeżeli chodzi o inwestycje na wsiach, to będzie kwestia świetlicy w Łopuchowie, bo to są te rzeczy, których właśnie mieszkańcy oczekują. Są takie konkrety, które potem powodują, że się dobrze żyje w murowanej Goślinie czy w całej gminie.
Ja tylko jeśli mogę, sprostuję jedną rzecz. Ja nie mówię, że gmina powinna tworzyć tą ofertę mieszkaniową, ale właśnie nawiązuję do tego, że jeżeli deweloper, czy nawet zwykły mieszkaniec przyjeżdża i zderza się z urzędem, czekając 9 miesięcy na świstek papieru, no to jest bardzo odpychające, nie? Tylko to chciałem sprostować.
Znaczy, przykro mi, że jeżeli pana taka sytuacja spotkała, myślę, że nie było to wtedy, kiedy ja byłem pełniący obowiązki burmistrza. Nie przypominam sobie, żeby ktoś w tej chwili musiał tak długo czekać i ciężko mi się jest do tego odnieść, fakt.
Jedna z gmin, nie będę wymieniał jej nazwy, słynie z tego. Rozmawiałem z kolegą, który ma taką małą, kilkuosobową firmę, kilkunastoosobową. Mm-hmm. To jest taka sól polskiej przedsiębiorczości, że przy pierwszym problemie znalazł się w gabinecie burmistrza, u wójta. Został przyjęty, jego problem został rozwiązany błyskawicznie. To był potencjalny mieszkaniec gminy. I on się zdecydował potem zostać w tej gminie. Czy to jest taki model idealny, jaki państwu by przyświecał? Jeszcze inne pytanie. Czy stawialibyście bardziej na takich indywidualnych mieszkańców, żeby to oni byli tym głównym dochodem gminy, czy raczej na inwestycje? Bo Mosina była przed takim wyborem. Tam była kwestia wybudowania parku przemysłowego. A z drugiej strony radni woleli, żeby jednak to mieszkańcy z racji Wielkopolskiego Parku Narodowego się po prostu przeprowadzali, to oni dawali swoje podatki, a nie duzi przedsiębiorcy. Pytanie. Bardziej indywidualni mieszkańcy, czy jednak firmy jako to źródło rozwoju gminy?
Jeżeli mogę teraz zacząć, to uważam, że ta równowaga musi być... Jedno pytanie, rozumiem, że mój mikrofon jest włączony, bo nie świeci się.
Jest włączony mikrofon, panie realizatorze? Oczywiście, że jest włączony.
No to super.
Proszę bardzo.
To bardzo dziękuję. Panie redaktorze, myślę, że to są kwestie, które trzeba...
Słyszę pana w słuchawce.
Tak, super. Wieloaspektowo. I oczywiście z jednej strony są te tereny mieszkaniowe, stwarzanie tej dobrej bazy dla mieszkańców. Mamy Puszczę Zielonkę, jeziora, ale z drugiej strony mamy też strefę przemysłową. Przed wielu laty taka była decyzja, żeby ta strefa powstała. Oczywiście są dyskusje, czy ona powinna być w tym miejscu, czy w innym, ale to już jest historia. Wydaje mi się, że to, jak jest podstawowe zadanie burmistrza, to udrożnienie tej strefy przemysłowej, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że ta strefa przemysłowa jest obsługiwana przez ulicę Polną do ulicy Rogozińskiej. Mieszkańcy Murowanej Gościny wiedzą, że praktycznie tiry wjeżdżają prawie w centrum miasta i wyjeżdżają w centrum miasta. Jeżeli by się tam pojawiło więcej firm, więcej obsługi takiej...
To jest zakorkowane.
To jest po prostu zakorkowane to z jednej strony, a z drugiej strony praktycznie firmy w tej chwili lokują się tylko w pierwszej linii strefy przemysłowej, dlatego że są nieudrożnione jakby kolejne. Są problemy z kwestią własności dróg, infrastruktury. Jest wiele gmin, które pozyskały po 80-90 milionów złotych na inwestycje w strefę przemysłową, no ale trzeba jakby uregulować te kwestie.
Czy na razie macie szklany sufit, można tak powiedzieć.
Bo to trzeba moim zdaniem iść w tym kierunku. Ja już rozmawiałem, miałem takie spotkania na ten temat z przedsiębiorcami. To jest bardzo dobrze przyjęte i uważam, że to jest jedno z podstawowych zadań dla burmistrza, właśnie udrożnienie tej strefy przemysłowej, bo to z jednej strony jest rozwój miasta, nowe podatki dla mieszkańców, a mamy już tą strefę przemysłową.
Ja byłem na tym samym spotkaniu i przedsiębiorców pan nie przekonał, że należy podnieść podatki. No, proszę państwa, przede wszystkim to jest jedna rzecz, z którą przede wszystkim pokłóciłem się z Dariuszem Urbańskim. To tak kośnie zgody albo kropla, która przelała czarę goryczy, to było złamanie porozumienia, które wiele lat funkcjonowało.
Ale jakie było pytanie, panie redaktorze?
No właśnie, pan wybaczy, ja tutaj dojdę do tego. Nie musi mi pan mówić, co mam.
Czekam na puentę, a potem będę kontrolował.
Tak. Chodzi przede wszystkim o to, że dwa główne źródła.
Dlatego takim miłym głosem powiedziałem.
Są dwa główne źródła dochodu gminy Murowana Goślina. Dochodu każdej gminy miejsko-wiejskiej. To jest przede wszystkim udział w podatku dochodowym, około 40%, oraz wpływy z podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. I to są takie dwa największe dochody.
Dwa filary.
Tak. Zgodzę się tutaj z panem Radosławem Szpotem, że potrzebna jest równowaga. Bo cóż, faktycznie jesteśmy w drugim pierścieniu, nie będziemy potęgą gospodarczą, nie przemysłową w regionie. Natomiast uważam tak, że należałoby jednak wrócić do tego porozumienia, które zostało zawarte jeszcze z Tomaszem Łęckim kilkanaście lat temu i przez lata funkcjonowało, że podatki dla przedsiębiorców nie mogą wynieść więcej niż około 80% stawki, jaką przewiduje, maksymalnej stawki, jaką ogłasza minister. I to funkcjonowało bardzo dobrze. Przedsiębiorca, który przyjeżdżał do murowanej Gosiny, czuł się bezpieczny, czuł się szanowany. Niestety to porozumienie zostało raz zerwane przez Dariusza Urbańskiego, a potem jeszcze zostało poprawione w sensie negatywnym przez pana Radosława Szpota. Moim celem jest
Ale ja poprawiłem jakieś porozumienie?
Nie. Chodzi o to, że pan jeszcze bardziej podniósł te podatki. O to mi chodziło.
Podatki podnoszą radni, panie radny.
Ale pana był wniosek, no proszę, naprawdę, tutaj się nie tłumaczyć. Więc musimy do tego wrócić. Widać to przede wszystkim na granicy. Oczywiście.
To jest miejsce, że możecie sobie wszystko wyjaśnić. Ja zachęcam do tego bardzo gorąco.
Widać to oczywiście na granicy.
Pytanie jest ważne.
Wszystkie firmy budują się po stronie Czerwonaka. Lidl, który się teraz buduje, jest po stronie Czerwonaka. Netto jest po stronie Czerwonaka. Mimo iż mieszkańcy korzystają z tych sklepów, mieszkańcy murowanej Gosiny, dochody trafiają do gminy Czerwonak. W Czerwonaku są niższe podatki, mniej więcej takie, ile wynosiło tamto porozumienie.
Odpowiem tylko jednym zdaniem. No kwestia, to trzeba spojrzeć, panie redaktorze, prosiłbym pana Kamila o większą precyzję. No, to jest kwestia takiego układu granic gminy, że od lat tak jest ułożona gmina, że można powiedzieć strefa przemysłowa Czerwonaka, jeżeli chodzi o kwestię tutaj budowy Lidla. Przecież wiemy od wielu lat, Lidl próbował się na osiedlu Zielone Wzgórza wybudować, nie było takiej możliwości. I tak po prostu jest granice gminy ułożone, że ta strefa przemysłowa należy do gminy Czerwonaka. Czy z drugiej strony to, co pan mówi o kolejnym sklepie, stacja Orlen jest na naszym terenie, rozdziela nas, można powiedzieć, ulica Poligraficzna i już sklep Netto jest na terenie Czerwonaka. To obojętnie, jakbyśmy zaklinali, panie redaktorze, rzeczywistość, no nie da się takiego granicy przenieść, bo...
Chyba, że więcej mieszkańców będzie po prostu korzystało wtedy.
Tak, no, ale bądźmy precyzyjni i uczciwi.
Jest nadal mnóstwo gruntów po stronie murowanej Gosiny, które mogłyby zostać zagospodarowane. Nie są, bo bardziej opłaca się zainwestować po stronie czerwonackiej, a nie po stronie gościńskiej.
Mieszkańcy przemysłu, jakby to miało wyglądać, jest na Radomska.
Przede wszystkim mieszkańcy. I to z nimi musimy tutaj rozmawiać. Jeżeli chodzi o strefę przemysłową, to ja ze względu na swój zawód przeanalizowałam rozbudowę tej strefy przemysłowej i to nie jest temat na naszą kadencję. Nie oszukujmy się. Żeby zrobić całą drugą linię naszej strefie przemysłowej, której już nie dyskutujmy, czy ona jest słusznie po tej stronie, czy nie. Ona dzisiaj jest przy ulicy Polnej i tego nie zmienimy, nie przeniesiemy tych zakładów. My nie mamy tam powydzielanych dróg. Tam potrzebne są podziały, wykupy. Ja obliczyłam to, kierując się swoim doświadczeniem zawodowym, i my potrzebujemy na to 15 milionów złotych. Murowanej Gosiny dzisiaj nie stać na wykup tych gruntów. Wszystkie konkursy, które pojawiają się na przykład z Polskiego Ładu na strefy gospodarcze, a takie się pojawiają i była w zeszłym roku, w tym roku prawdopodobnie też będzie, ale warunkiem pozyskania tych dużych środków na zagospodarowanie tej strefy jest, że mamy swoje grunty, czyli swoje działki. Czyli my byśmy musieli z naszego budżetu wyłożyć 15 milionów złotych na wykup, a później możemy się starać o grunty. Więc to nie jest realne, drodzy panowie, w naszej kadencji rocznej, a co się okaże w kwietniu 24, to wtedy przyszły burmistrz lub któryś z kandydatów może o tym dyskutować. Więc my musimy pozyskiwać, jeżeli już zrobić taką ofertę do inwestorów, żeby właśnie też wybierali murowaną Gosinę, a mamy pierwszą linię strefy zabudową gotową, gdzie jest droga dojazdowa, gdzie mamy całą infrastrukturę i owszem, jest ciężka może ta droga dojazdowa, ale dzisiaj jest i nie możemy nagle o tym zapominać. A jeżeli chodzi o mieszkańców, mamy dosyć duży przypływ mieszkańców, bo widzimy po budynkach, które się wybudowały w naszych sołectwach, czy to w Rakowni, czy w Przebędowie, czy w Łopuchowie, że tych mieszkańców przybywa. Tylko nam przybywa ilość osób zameldowanych, no czy płacących podatki. Więc my musimy wyjść do tych ludzi, którzy się pobudowali z ofertą albo z jakimś takim przywitaniem ich na naszym terenie, żeby jednak swój PIT rozliczali i podatki szły do murowanej Gosiny.
Muszę zaingerować, dlatego że nie mamy wiele czasu. Chciałbym, żeby państwo mogli jedną rzecz spełnić. Ja to też zapowiadałem i obiecałem troszeczkę, że będziecie mogli zadać pytanie wybranym przez siebie kandydatowi, kontrkandydatowi i to jest ten czas na krótkie pytanie, też nie za długie odpowiedzi. Bardzo proszę. Może pan Kamil w takim razie wybierze sobie kandydat.
Z panem Radosławem mieliśmy debatę, więc tam usłyszał pan Radosław ode mnie dwa pytania, więc chciałbym zadać to pytanie pani Justynie Radomskiej, zwłaszcza, że bardzo interesuje mnie ono osobiście. Otóż pamiętam pani doskonale, jak gdy odszedłem od Urbańskiego, przyszliśmy razem do was z wyciągniętą ręką do współpracy. Miesiąc później, gdy Rada Miejska i jego radni chcieli mnie bezprawnie i z przyczyn politycznych wyrzucić z rady, pani się wstrzymała od głosu. Okej. Zagryzłem zęby, przeszliśmy dalej. Potem pojawiła się kwestia pierwszego referendum. Zaproponowałem pani współpracę. Nie była pani za bardzo zainteresowana, ale przy drugim referendum już, gdy pani się za to wzięła, powiedziała pani, że to referendum ma być bez Kamila Grzebetej. I tu właśnie mam to pytanie. Co takiego wstrętnego jest we mnie? Co takiego pani wstrętnego widzi we mnie?
Ciekawa puenta.
Że mimo iż... nawet pani ludzie sugerowali pani ewentualną współpracę z Kamilem Grzebetą, powiedziała pani, że woli pani odejść z polityki niż ze mną współpracować. I czy zdaje sobie pani sprawę z tego, że burmistrz będzie musiał jednak spotykać się i współpracować z ludźmi, z którymi nie do końca będzie miał po drodze?
Jezu, tam było tyle kwestii, że nie wiem normalnie od czego zacząć.
Burmistrz Kamil Grzebeta.
Po pierwsze, jak próbowano pana odwołać z funkcji przewodniczącego rady, byłam przeciwna, bo uważałam to za typową akcję polityczną. Jeżeli chodzi o moje wstrzymanie się od głosu, ta sytuacja nie była do końca dla mnie jawna. Pan sobie dogadał wtedy, bo byliście zaprzyjaźnieni z Dariuszem Urbańskim i mimo tego budynku, który jest w pasie drogowym działki...
Już nie.
Mówimy o sytuacji, kiedy było głosowanie. Więc ja jako czynny samorządowiec, działający jawnie, nie mogłam tutaj, nie byłam przeciw ani za, wstrzymałam się i wydaje mi się, że to była uczciwa sytuacja z mojej strony.
Pani Justyno, pytanie krótkie, dlatego że...
Nie zdążyłam panu Grzebycie odpowiedzieć. Co do pierwszego referendum, ja w ogóle nie byłam w grupie inicjatywnej, więc nie wiem, o czym pan mówi. A w drugim to jakieś pomówienia nie mam dla pana...
Pani pytanie do kogo?
Tak. Ja do pana Radosława Szpota, bo z panem Kamilem tu już tyle razy dyskutowaliśmy.
Proszę bardzo.
Więc mam. Mamy dzisiaj sytuację w Radzie taką, że przejął pan radnych Dariusza Urbańskiego. I nie mi w tej ocenie. Zawsze pan mówił, że większość w Radzie to jest świętość. No taką większość pan sobie wybrał, więc to mieszkańcy ocenią. Ale ja chciałam jakby poznać pana pogląd na tą sytuację, którą dzisiaj mamy, kiedy dwie najważniejsze osoby w Radzie Miejskiej, czyli przewodniczący Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty. Jak pan widzi tą sytuację? Jak pan to ocenia? I gdzie tu jest... ta wiarygodność tej rady teraz pana.
Radosław Szpot.
Znaczy, do mnie należy ocena wiarygodności. Uważam, że tym musi się zająć niezależny sąd, bo tak jak nie miałem okazji tutaj przy tym wywiadzie, to jak ja zostałem zatrzymany i uważam, że to było takie teatralne, telewizyjne zatrzymanie na pokaz. Zresztą przedstawiciele pani środowiska
ja
byli tam...
Ja odpowiedź na moje
tak,
pytanie.
Tak, ja odpowiadam. I pani przedstawiciele pani środowiska tam byli pod urzędem, jako pierwsi relacjonowali. Uważam, że jest to przede wszystkim odpowiedź, to wyjaśnia odpowiednie procedury i do tego jest kwestia ocena odpowiednich instytucji. To nie ja za to odpowiadam.
Bardzo krótko. Pytanie Radosława Szpota i bardzo krótka odpowiedź, tak. Kogo pan sobie wybiera.
Ja mam pytanie może w takim razie do pani Justyny Radomskiej. Chociażby na debacie w telewizji, w programie Lustra mówiła pani, że jednym z pani priorytetów inwestycyjnych to jest dokończenie to, co ja zacząłem razem z urzędnikami, czyli dokończenie boisk przy szkole podstawowej numer 2 i stadionu, modernizacji stadionu miejskiego, bo mieszkańcy zadają mi pytanie po tym programie, dlaczego mieliby na panią głosować, skoro to już wszystko zostało zaplanowane i tak naprawdę to się dzieje i mają wrażenie, że to jest kontynuacja tego, tak naprawdę polityka kontynuacji to, co ja zrobiłem przez ostatni rok.
Minutę z moim układem.
Oczywiście. Panie Radosławie, to nie jest pana zaplanowane, bo jeszcze pana w ogóle nie było w tym urzędzie, a już to radni z tych okręgów planowali z poprzednim dyrektorem tego szkoły. To my rozrysowywaliśmy, planowaliśmy z WF-istami, więc pan przyszedł i przejął ten temat, dlatego, że był pan pełniącym obowiązki lub zastępcą, więc trudno, żeby pan nie wykonywał swoich obowiązków. A jeszcze nic nie zostało zrobione. Na razie mamy projektanta, który to projektuje te boiska, więc jeszcze trzeba zrobić przetarg na wykonanie i wybudowanie, a to jeszcze jest daleko droga do pozyskania środków, więc trudno, żeby przyszły burmistrz, obojętnie który z panów będzie, żeby zostawił ten temat i nie kontynuował go, więc to musi po prostu zadanie być dokończone. Więc jest to...
Żeby pani Justyna Radomska nie tutaj nie miała problemu z protestem wyborczym. Prawda jest taka, że to było w procedurze zaprojektuj i wybuduj, czyli ta firma, która projektuje, też będzie budowała.
Nie oczywiście, trzeba, ale jeszcze nie ruszyły żadne roboty, ale nie
trzeba,
Radosławie.
Ale niech pani nie przerywa. Nie trzeba robić dodatkowego przetargu na budowę, bo ta firma będzie budowała. To tak, żeby pani wiedziała, jak to wygląda w
rzeczywistości. To tak samo jak różne przetargi na różne rzeczy, które musimy powtarzać, bo...
Ale tutaj jest sytuacja klarowna
i jasna. Ale jeszcze nie rozpoczęły się, panie Radosławie, roboty. Bardzo żadna dobrze. Łopata nie została wbita,
bo jest etap, panie Justyno, projektu.
Oczywiście. Dlaczego najciekawsze dyskusje są w ostatniej minucie programu? Zawsze się nad tym zastanawiam. Kamil Grzebeta, no, ostatni głos.
Mam do państwa pytanie. Czy to jest naprawdę ważne, kto wpadł na ten pomysł, kto pierwszy włożył wniosek? Nie, ja proszę państwa uważam, że powinniśmy... Idę cały czas w tej kampanii na haśle współpracy. Jeżeli zdobędę większość w Radzie, a zdobędę ją w ciągu pierwszego miesiąca, na przykład zgłoszę pani kandydaturę jako przewodniczącej Komisji Gospodarczej, bo doceniam pani kompetencje. Znowu się pani śmieje.
Ja wiem, że to jest... większości w Radzie pan mówi? Wybieramy burmistrza, panie.
Wiem, ale jak już będę burmistrzem.
To pewnie będzie możliwe kolejnej kadencji. No
właśnie to jest ten problem, że ani pani Justyna Radomska, ani pan Kamil Grzybyta nie mają większości w Radzie i tak jak mówią, no będą kontynuowali to, co ja zaplanowałem.
Miesiąc i będę ją miał.
Ja jestem ciekaw, proszę państwa, czy mimo tego, że jest tak skomplikowana sytuacja, także personalna w Radzie, czy da się współpracować i te rzeczy, o których mówiliśmy, przede wszystkim te pierwsze dni na podniesienie trochę wizerunku gminy, trochę wyczyszczenie uda się zrobić. Któremukolwiek z państwa, który zostaniecie być może w niedzielę wybrani, może będzie druga tura wyborów. Życzę każdemu powodzenia. Dziś bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Justyna
Radomska, Kamil Grzebyta, Radosław Szpot, goście dzisiejszego przy gorącym stole.
Przy gorącym stole.